świata światłem być. Gdy Twój Duch powoła nas, wypełni
będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Raz jeszcze witam Państwa i zapraszam, byśmy poznawali prawdy naszej wiary. Mówimy o sakramentach Kościoła. Przypominam, jest 7 sakramentów Kościoła. Pierwsze sakramenty, chrzest, bierzmowanie, najświętszy sakrament, Eucharystia, to są sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Jesteśmy w tej chwili podczas mówienia na temat Eucharystii, a szczególnie dzisiaj obecność Chrystusa mocą Jego Słowa i Ducha Świętego, począwszy od punktu 1373 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, a co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. To ogłasza, obwieszcza święty Paweł, apostoł w liście do Rzymian. Jest Chrystus, ten Chrystus, który najpierw umarł za nas, poniósł śmierć krzyżową, który zmartwychwstał dla nas i który dzisiaj wstawia się za nami, jest on obecny na wiele sposobów w swoim Kościele. Jest obecny w swoim Słowie. Jest obecny w modlitwie Kościoła. Jest tam obecny, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w Jego imię. Jest w ludziach ubogich, jest w chorych, jest w więźniach. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Więc Chrystus, gdy mówi o tych najbiedniejszych, o tych wykluczonych, podkreśla, że to On jest w nich. A zatem to jest takie Boże patrzenie, patrzenie pełne wiary, gdy na tych biedaczków patrzymy, jakbyśmy patrzyli na samego Chrystusa. Jest obecny także w sakramentach, których jest przecież sprawcą. Nie kapłan, ale Chrystus Pan. W ofierze mszy świętej jest obecny. Jest obecny w osobie szafarza, a więc tego, który celebruje kapłana, który celebruje święte tajemnice. Ale, podkreśla Kościół, obecny jest zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy. Stawia to Eucharystię ponad wszystkimi sakramentami i czyni z niej jakby doskonałość życia duchowego, cel życia duchowego, do którego zmierzają wszystkie sakramenty. Mówimy, że Eucharystia jest źródłem, a ze źródła wypływa rzeka, i szczytem chrześcijaństwa, a więc źródło i szczyt chrześcijaństwa. To znaczy, że jest tym początkiem i jest momentem dojścia. W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, są zawarte rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew wraz z duszą i bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc jest cały Chrystus. Ta obecność nazywa się rzeczywistą, nie dlatego, że inne obecności są nierzeczywiste, że są pozorne. To nie tak. Ale dlatego, że jest substancjalna i przez nią uobecnia się cały Chrystus, Bóg i człowiek. Pytanie takie, które zadaje również święty Alfons Maria Liguori, wielki miłośnik Eucharystii, założyciel Zgromadzenia Redemptorystów. Cóż większego mógł Jezus uczynić dla nas? Bo popatrzcie, po pierwsze, stał się człowiekiem. Dla nas stał się człowiekiem. Po drugie, utożsamił się, będąc człowiekiem, z nami we wszystkim oprócz grzechu, który zrywa relacje z Bogiem. Po następne dokonywał różnego rodzaju znaków, gdy przebywał na ziemi. Głosił Królestwo Boże, przepowiadał dobrą nowinę. Później poniósł, dobrowolnie wydał się na mękę, poniósł krzyż, na tym krzyżu oddał swoje życie, będąc posłuszny woli Ojca, jak myśmy odeszli od Ojca przez nasze nieposłuszeństwo, tak Chrystus zjednoczył nas z Ojcem, dał nam dostęp do Ojca przez posłuszeństwo Ojcu. Następnie zmartwychwstał, a więc odniósł zwycięstwo nad śmiercią i podeptał głowę węża, a następnie siedzi po prawicy Ojca i wstawia się za nami, posyłając nam wraz z Ojcem wcześniej, posyła nam Ducha Świętego. A zatem zobaczmy, jak to jest, jaka miłość Chrystusa do nas. Ale tego było też za mało. Bowiem Chrystus chciał być z nami obecny prawdziwie poprzez Eucharystię, poprzez pokarm. Poprzez pokarm, który jest dla nas wiatykiem na nasze pielgrzymowanie po ziemi, ale także wiatykiem na nasze przejście do Ojca. Utożsamił się z nami tak, że aż możemy go, powiem wprost, zjeść. To znaczy, popatrzcie, jaka bliskość Chrystusa z nami. jak Chrystus się nam oddaje cały czas, jak nam się daje, jak daje się poznać w przyłamaniu chleba. Prawdziwie w Eucharystii objawia nam się miłość, posuwająca się aż do końca, miłość, która nie zna miary. Eucharystia dlatego nie jest jednym z darów Boga, ale jest samym Bogiem, który nam się daje. I możemy z Nim, zobaczcie, zrobić wszystko. W Eucharystii Bóg nie przekazuje jedynie łaski, lecz siebie. A Bóg jest przecież źródłem łaski, więc ten, który rozdziela łaski, daje nam siebie, nie tylko przez łaskę, ale we własnej osobie daje nam siebie. Eucharystia jest nade wszystko obecnością. Jest tym, czego się spodziewamy. Jest pewnością naszej nadziei, naszych oczekiwań, naszych pragnień. Przez przemianę chleba i wina w ciało i krew Chrystusa staje się on obecny w tym sakramencie. Ojcowie Kościoła zdecydowanie potwierdzali wiarę Kościoła w skuteczność słowa Chrystusa i działania Ducha Świętego dla dokonania tej przemiany. Na przykład święty Jan Chryzostom mówi: to nie człowiek sprawia, że dary stają się ciałem i krwią Chrystusa, ale sam Chrystus, który został za nas ukrzyżowany. Kapłan reprezentujący Chrystusa wypowiada te słowa: to jest ciało moje, ale ich skuteczność i łaska pochodzą od Boga. To jest ciało moje, mówi kapłan. Słowa przemieniają dary złożone w ofierze. To jest działanie Boga. A święty Ambroży mówi o tej przemianie tak: nie ma tu nic, nie ma tu tego, co ukształtowała natura, lecz co uświęciło błogosławieństwo. A błogosławieństwo to większą posiada moc aniżeli natura, ponieważ zmienia nawet samą naturę. Chleb i wino. Czyż więc słowa Chrystusa, który mógł z niczego stworzyć coś, co nie istniało, nie są w stanie zmienić istniejących rzeczy na to, czym uprzednio one nie były? Nie jest bowiem czymś mniejszym stwarzać naturę rzeczy, aniżeli ją zmieniać. Bardzo logicznie mówi święty Ambroży. Sobór Trydencki streszcza wiarę katolicką, nauczając w ten sposób: ponieważ Chrystus, nasz Odkupiciel, powiedział, że to, co podawał pod postacią chleba, jest prawdziwie Jego ciałem, przeto zawsze było w Kościele Bożym to przekonanie, które Święty Sobór wyraża dzisiaj na nowo, że przez konsekrację chleba i wina dokonuje się przemiana całej substancji chleba w substancję ciała Chrystusa, Pana naszego, i całej substancji wina w substancję Jego krwi. Święty Kościół Katolicki słusznie i właściwie nazwał tę przemianę przeistoczeniem. Przeistoczenie to jest właśnie to, kiedy kapłan wypowiada słowa Chrystusa, który jest prawdą, i te słowa nam zostawił: to czyńcie na moją pamiątkę. To jest ciało moje za was wydane, to jest krew moja za was wylana. Moja. Kapłan wypowiada te słowa w osobie Chrystusa, a nie we własnej osobie. A zatem eucharystyczna obecność Chrystusa zaczyna się w chwili konsekracji i trwa, dopóki trwają postacie eucharystyczne, a więc kiedy trwa ta substancja. Cały Chrystus jest obecny w każdej z tych postaci i cały każdy w każdej cząstce. A więc łamanie chleba nie dzieli Chrystusa. Ale Chrystus, zobaczcie, to jest to, o czym mówimy, że dobro, którym się dzielimy, ono się pomnaża. Ono się zwiększa, a nie zmniejsza. I podobnie jest z Chrystusem. Chrystus dzielony, a więc rozdawany, jest Chrystusem, który jest obecny w każdej cząstce świętych postaci. W liturgii mszy świętej wyrażamy naszą wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina, między innymi klękając lub skłaniając się głęboko na znak adoracji Pana. Tak czytamy w katechizmie w punkcie 1378. Ten kult uwielbienia należny sakramentowi Eucharystii okazywał zawsze i okazuje Kościół katolicki nie tylko w czasie obrzędów mszy świętej, ale i poza nią. Przez jak najstaranniejsze przechowywanie konsekrowanych hostii, wystawianie ich do publicznej adoracji wiernych i obnoszenie w procesjach, jak na przykład podczas procesji Bożego Ciała. A zatem przechowywanie konsekrowanych hostii, bo te postacie eucharystyczne trwają nie tylko w czasie przeistoczenia, ale także aż do momentu, dopóki trwają postacie eucharystyczne, więc substancjalnie, czyli konsekrowane hostie, to jest Bóg prawdziwy w tabernakulum, wystawianie ich do publicznej adoracji, na przykład w monstrancji, i obnoszenie w procesjach. Tutaj Kościół wyznaje wiarę i jest to też kult uwielbienia Eucharystii. Święty zapas, czyli właśnie to tabernakulum, pierwotnie był przeznaczony do godnego przechowywania Eucharystii, by poza mszą świętą można ją było zanosić chorym i nieobecnym. Pogłębiając wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, Kościół uświadomił sobie także sens milczącej adoracji Pana obecnego pod postaciami eucharystycznymi. Dlatego zachęcamy do tego, żeby Chrystusa Pana adorować obecnego w Najświętszym Sakramencie. Zwłaszcza wówczas, gdy jest on wystawiony. Także dlatego, mówi Kościół, tabernakulum powinno być umieszczone w kościele w miejscu szczególnie godnym, bo tam mieszka Bóg. To jest, powiedziałbym, święte świętych. Miejsce święte świętych. I powinno być też tak wykonane, by podkreślało, by ukazywało prawdę o rzeczywistej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Dlatego wchodząc do kościoła nie możemy wchodzić jak do jakiegokolwiek innego pomieszczenia. Ale jako do miejsca szczególnej obecności Boga. Dlaczego szczególnej? Bo pod postaciami eucharystycznymi. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. A gdy wchodzimy do miejsca świętego, uświęconego obecnością, szczególną obecnością Boga pod postaciami eucharystycznymi, to należy zachowywać się, jakbyśmy wchodzili do miejsca szczególnego, szczególnej obecności naszego Pana, miłości, naszego Pana, który jest Panem Panów, Królem Królów, a nie jakimś pierwszym, lepszym, nie wiem, znajomym, kolegą, sąsiadem czy kimś takim. Jest przyjacielem człowieka, jest miłośnikiem człowieka, jest tym, który za człowieka oddaje życie. Za mnie Chrystus oddał swoje życie. Za mnie. Uświadomijmy to sobie. Nie myślmy tylko o wszechświecie, o jakichś abstrakcyjnych pojęciach, ale pamiętajmy, za mnie Chrystus oddał swoje życie i do Niego teraz przychodzę. A więc ze szczególną wdzięcznością, ze szczególną czcią i ku Niemu zmierzam. I On jedyny ma słowa życia wiecznego, a nie kto inny. Dlatego cud brzemiennej Maryi, patrzcie, tak szanujemy przepisy różne, unijne przepisy w Polsce mówią o szacunku i słusznie do kobiety, to po pierwsze, ale po drugie też do kobiety brzemiennej, do kobiety w stanie błogosławionym. A cud tej błogosławionego stanu Maryi trwa w każdym tabernakulum, trwa w każdej konsekrowanej hostii. A kiedy karmimy się Jezusem, stajemy się Nim. Mówiłem kiedyś i to zawsze warto powtarzać, gdy myślimy o Eucharystii, o takiej małej dziewczynce, Chińce Li, która została aresztowana przez komunistów wraz z innymi mieszkańcami jej wioski. Zamknięto ich w miejscowym kościele. Komisarz ludowy polecił milicjantom zniszczyć tabernakulum. Ciekawe, patrzcie, jaka nienawiść do Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Niby nie wierzą, niby mówią, że to jest nic, ale pierwsze, co robią, to niszczą tabernakulum. Pierwsze, co robią, to profanują święte postaci. Niby niewierzący i mówiący to głupstwo, ale zionący nienawiścią do świętych postaci, do Eucharystii, do realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. I hostie wtedy rozsypały się po ziemi, gdy ci milicjanci niszczyli tabernakulum, ten święty zapas, czyli można powiedzieć, niszcząc tabernakulum, niszczyli łono, w którym mieszka Chrystus. To jest jakby, przez analogię oczywiście mówię, jakby kobietę, która jest w stanie błogosławionym, przetrącić. I komisarz ten z nienawiścią krzyczał, że gdyby Chrystus był ukryty w tym chlebie, nie pozwoliłby z siebie kpić. Jaka buta, jaka arogancja. Patrzcie, udowadniają niby to, że gdyby był obecny, to nie pozwoliłby z siebie kpić. To znaczy nie pozwoliłby się wydać, nie pozwoliłby się niszczyć w tych świętych postaciach. I mówi, biada temu, kto tu wróci. Patrzcie na waszego Boga. Leży przydeptany moimi butami. Jeżeli ktoś z was tutaj wróci, to straci życie. Li przystąpiła 2 miesiące wcześniej do pierwszej komunii świętej i przystępowała do niej codziennie, bo tak kochała Chrystusa. Podczas aresztowania prosiła Pana Jezusa, aby nie dopuścił, żeby źli ludzie przeszkodzili jej w zjednoczeniu z Chrystusem, w przyjmowaniu komunii świętej, w przyjmowaniu Jego ciała, bo mówiła, i warto sobie to pytanie nie tyle stawiać, ale Bogu stawiać to pytanie. Co ja bym zrobiła bez Ciebie? Co ja bym, Chryste, zrobił bez Ciebie? Kim byłbym bez Ciebie? Dokąd pójdę, jak nie do Ciebie? Te pytania mała dziewczynka sobie stawiała, mała Chinka. I nazajutrz o świcie weszła do kościoła, uklękła, zbliżyła się do ołtarza i schylając się językiem podniosła jedną hostię. I tak było codziennie. Skradała się do tego kościoła i codziennie jednoczyła się poprzez przyjmowanie Chrystusa z ziemi. Chrystusa, którego sprofanował ten komisarz ludowy, ten komunista. Jedną hostię codziennie. Nie wiedziała, że mogłaby przyjąć wszystkie razem w tej sytuacji. Ale też chciała przedłużyć swoje szczęście codziennej komunii świętej. I pozostała wreszcie tylko jedna hostia. Li jak co dzień zbliżyła się do ołtarza, pod którym rozsypane one były, i wtedy padł strzał. A później strzelający zaczął się śmiać i ten kościół napełnił głuchy śmiech mordercy. Dziewczynka osunęła się na ziemię. W bólu czołgała się jeszcze do tej hostii, żeby nie pozwolić jej dalej profanować i żeby zjednoczyć się z Jezusem. Wzięła ostatnią hostię do ust. Później miała drgawki, konwulsje. W tych konwulsjach wyprostowała się i przeszła z życia do życia. Mała Chinka Li leżała martwa przed swymi oprawcami, przed swymi prześladowcami i przed prześladowcami Boga. Przed nimi była martwa, ale stała żywa przed Bogiem. Uratowała wszystkie hostie za cenę męczeństwa. Wiecie, istnieje głęboki sens w tym, że Chrystus chciał pozostać obecny w swoim Kościele w ten wyjątkowy sposób. Skoro w widzialnej postaci miał On opuścić swoich, to chciał dać nam swoją obecność sakramentalną. Skoro miał ofiarować się na krzyżu dla naszego zbawienia, to chciał, byśmy mieli pamiątkę Jego miłości, którą umiłował nas aż do końca, aż po dar ze swego życia. I pozostając, będąc obecny w sakramencie Eucharystii, pozostaje w tajemniczy sposób z nami jako ten, który nas umiłował i samego siebie wydał za mnie. Kościół i świat bardzo potrzebują kultu eucharystycznego. Jezus czeka na nas w tym sakramencie miłości, dlatego nie odmawiajmy Mu naszego czasu, aby pójść spotkać Go w adoracji, w kontemplacji pełnej wiary, otwartej na wynagradzanie za ciężkie winy, za występki świata. Niech nigdy nie ustanie nasza adoracja. To jest przedziwne, że Jezus oddaje się w dłonie grzesznego człowieka. Przedziwne. Ale tak czyni, bo kocha. A patrzenie na Jezusa oczyszcza nasz wzrok, nawet kiedy nam się nie chce nieraz siedzieć, kiedy jesteśmy już tak ubodzy, że nie potrafimy Jezusowi ofiarować nic poza wierceniem się w ławce, warto siedzieć i oczyszczać swój wzrok. Jak lekarstwo, które warto zażywać. Patrzenie na Jezusa odtruwa. Patrzenie na Jezusa odtruwa nasze myślenie, nasz sposób postrzegania świata, sposób postrzegania drugiego człowieka, ale przede wszystkim nasz sposób postrzegania siebie, gdzie my doświadczamy, że jesteśmy naprawdę kochani przez Boga. A to jest ten sam Jezus w Najświętszym Sakramencie, który jest Bogiem mocnym, który wyrzucał demony, który wskrzeszał, który płakał nad śmiercią przyjaciela. To jest ten sam Jezus. On nie jest ani mocniejszy, ani słabszy. Ten sam. Nie ma lepszego przygotowania do przyjęcia Eucharystii niż adoracja. I nie ma nic, co by tak wydłużało obecność, działanie łaski jak adoracja. Dlatego święty Jan Paweł II uczył nas i do dzisiaj stanowi wyrzut sumienia dla nas i zachętę, byśmy przed rozpoczęciem Eucharystii przychodzili i trwali na modlitwie, byśmy po mszy świętej także trwali na tej modlitwie poprzez adorację, która przedłuża działanie tej łaski. I nie wybierajmy fast foodów. Nie wybierajmy czegoś, co ma być szybko, już, natychmiast. Tak nie działa Chrystus. Chrystus to nie jest automat. Chrystus to nie jest, że przychodzę, wrzucam żeton, kopię w maszynę i wyskakuje mi taka czy inna puszka. To nie jest poważne traktowanie Boga. To świadczy o dużym niezrozumieniu. Nicolas Batet powiedział kiedyś bardzo prawdziwe zdanie. W istocie świat jest albo przemieniany przez adorację, albo zniekształcany przez konsumpcję. Nie ma innej alternatywy. Społeczeństwo konsumpcyjne sprzeciwia się kulturze adoracji. Bo już, bo natychmiast, bo trzeba kopnąć w maszynę, żeby coś wyleciało. Jakie jest lekarstwo na konsumpcyjny świat, na konsumpcyjny styl życia dzisiaj człowieka, wielu z nas? To jest adoracja. Adoracja. Wiecie, my z ojcem Benedyktem, posługując jako duszpasterze w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, bardzo się cieszymy, że sami studenci zaproponowali, żeby w czwartki była godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. I tę adorację Najświętszego Sakramentu studenci przygotowują, animują i robią to wytrwale. I zwykle jest około kilkudziesięciu osób. Schodzi się na ten czas, by adorować Chrystusa w Eucharystii. To jest bardzo dobry objaw, że pośród zwariowanego świata chcą zatrzymać się i adorować. To są ludzie, którzy wybierają adorację zamiast konsumpcji. I tacy ludzie zmieniają świat. I tacy ludzie ratują świat. Bo to jest ratunek dla świata i dla zwariowanego świata. I wtedy Chrystus działa. Pamiętam przy błogosławieństwie i to zdarzało się nieraz. Ktoś wybuchał płaczem, bo coś w nim pękało, Chrystus coś uzdrawiał. To są sytuacje, które się rzeczywiście zdarzają. Nam się wydaje, że jak ktoś nie ma nogi i gdy ta noga mu wróci, to wówczas jest cud. Pewnie tak. Patrzymy tylko na te cuda zewnętrzne, ale wiele cudów dokonuje się w wymiarze wewnętrznym. Człowieka. I to też jest cud. Na koniec może wypowiedzi dzieci. Emilia, 5-latka, nigdy w domu nie słyszała o Bogu. W niedzielę wzięto ją do kościoła, gdyż nie mogła zostać sama w domu. W chwili, gdy kapłan zaczął wymawiać słowa konsekracji, dziewczynka zapytała, co ten pan mówi? On mówi... Jak jej to wyjaśnić, co jej powiedzieć? Ale dziecko samo sobie odpowiedziało. On mówi, że to jest miłość Boga. To Emilia. A Jan Emanuel, 12-latek, mówi tak. Eucharystia to Jezus, który cię ochrania jak piskle. A Virginia, dziewczynka z zespołem Downa, po raz pierwszy przyjęła Pana Jezusa do swego serca, słysząc wokół siebie, w cudzysłowie, normalnych dorosłych, którzy niecierpliwili się bardziej lub mniej dyskretnie, powiedziała: nie słuchaj, mamusiu. Oni nic z tego nie rozumieją. I Benedykt, również z zespołem Downa, mówi tak. Na kilka dni przed jego pierwszą komunią świętą telefonuje kuzynka i chłopiec podnosi słuchawkę. Benek, właśnie z tobą chciałam rozmawiać. Powiedz, jaki chciałbyś dostać prezent komunijny? Zdziwiony chłopiec odpowiada, chcę Jezusa. No i to jest chyba najlepsza odpowiedź. Czego w życiu pragniesz? Co jest twoim największym pragnieniem? Czy chcesz Jezusa? A tego sobie i Wam wszystkim życzę.